myślałem, na czym się skupić, o czym powiedzieć w tej konferencji, która mówi, jak wzrastać w miłości do małżonka, jak okazywać miłość tu i teraz. I pomyślałem sobie, że dobrze będzie pokazać, jak to się w ogóle dzieje, że mamy szansę zacząć kochać, no i potem, daj Boże, kochać coraz bardziej. Bo jak to się w ogóle dzieje? Czy są jakieś etapy dorastania do miłości? Bo żeby zrozumieć, co jest tu i teraz, czy coraz bardziej się kochamy w małżeństwie, czy przeciwnie, to trzeba całą naszą historię zrozumieć. Więc zacznijmy od początku, czyli od poczęcia. Pierwszą fazą dorastania do miłości, pierwszą fazą, w której się rozstrzyga w dużym stopniu, czy będę kochał, czy nie, czy tylko będę kochany, ale sam nie będę niestety kochał, będę w kryzysie i w związku z tym nie będę szczęśliwy, bo miłość przyjmowana nie wystarczy do szczęścia. Jeszcze muszę kochać. Więc czy zacznę po porodzie kochać i czy, jeśli tak, to z większą czy z mniejszą trudnością, zależy od pierwszej mojej fazy rozwoju, czyli od okresu prenatalnego. Okres prenatalny, kiedy jestem w mamusi brzuszku, jest pierwszą fazą uczenia się miłości. Ktoś powie, co ksiądz Marek mówi? Przecież jako dzieciątko maleńkie w mamusi brzuszku nawet nie wiem, że istnieją. Nie używam ani rozumu, ani świadomości w ogóle. To ksiądz mówi, że to jest pierwsza faza, która ma wpływ na to, czy będę kochał, czy nie po porodzie. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że los dziecka w mamusi brzuszku w dużym stopniu wpływa na los dziecka po porodzie. Już wyjaśniam. Jeżeli mama w czasie ciąży, kiedy jestem w jej wnętrzu, jest radosna, bo mąż, a mój tata ją wspiera, przytula, o tym jutro i pojutrze, a zwłaszcza jutro, na konferencjach dla wszystkich, więc kiedy moja mama jest bardzo kochana przez mojego tatę, sama kocha siebie dojrzale, tatę, i jest przez niego kochana i obydwoje kochają mnie, czekając na mój poród z radością. Jak siebie kochają nawzajem, to jasne, że i mnie. Więc kiedy jest tak optymalnie i kiedy mama dba o zdrowie, wiedząc, że wtedy dba o swoje i o moje zdrowie, kiedy się zdrowo odżywia, ma ruch na świeżym powietrzu, kiedy krewni, rodzice, teściowie, rodzeństwo, wszyscy się cieszą tą ciążą, moim pojawieniem i wspierają mamę, tatę, a zwłaszcza już mamę bezpośrednio, no to ja przeżywam to samo, co ona, czyli się tak samo uczestniczę w jej radości, bo ona mi transmituje tą radość i ja ją czuję. Nie wiem, że istnieję, ale już ta radość na mnie wpływa, mamusi, zapisuje się jak na twardym dysku w komputerze. I jeśli mama nie pije alkoholu, ani kropli, nie pali papierosów, nie oddycha dymem, który ktoś inny by wydzielał, śpi dobrze, regularnie i tak dalej, więc ja rozwijam się jak w raju. I po porodzie będzie mi łatwo uwierzyć w miłość i będzie mi łatwo uczyć się kochać. No bo pierwszy okres rozwoju, ten podstawowy, który daje fundamenty, był taki radosny. Jeśli jest natomiast sytuacja zupełnie inna, że mama w ciąży ze mną przeżywa no wręcz tragedię, żeby dać drugą skrajność, bo na przykład tata nie kocha mamy mojej, przeciwnie, mówi, wybieraj albo ja, albo dziecko, i mama jest w gehennie, walczy wręcz o moje życie, czuje się opuszczona i jest opuszczona, dręczona wręcz, czy ma problemy w pracy, bo pracodawca wściekły, że zaszła w ciążę i tam jej dokucza, grozi, że już tam nie wróci do pracy, czy tysiące innych rzeczy. W każdym razie, jeśli mama cierpi, to i ja cierpię w jej wnętrzu, bo wszystko, co przeżywa mama, przeżywam i ja, bo jestem połączony pępowiną z nią i z jej przeżyciami. I jeśli mama z jakichś tam powodów nie dba o zdrową żywność, zatruwa się byle czym, już nie daj Boże sięga po alkohol, po nikotynę, to mnie zatruwa siebie i mnie, a mnie bardziej, bo jestem wrażliwy. I wtedy rodzę się niespokojny, nerwowy, nie mam apetytu, nie mogę spać, wszystkiego się boję jako noworodek, małe niemowlę. I to nie jest przypadek, że w jednej rodzinie rodzi się dziecko, które jest pogodne, spokojne, dobrze śpi, ma apetyt, niczego tam się nie boi, gaworzy, uśmiecha, a w innej rodzinie rodzi się dziecko nerwowe, bez apetytu, niespokojne, drżące, jak tam coś stuknie, przedmiot upadnie, to dziecko przerażone. To jest znak, co się działo przez 9 miesięcy w mamusi brzuszku. Dlaczego to mówię? Żebyście lepiej rozumieli samych siebie, żebyście lepiej rozumieli małżonka, waszych też rodziców, i żeby, bo jak wiecie coś, no każdy coś tam wie, jaka była sytuacja rodziców, kiedy ja byłem w mamusi brzuszku, to wiecie tak przynajmniej ogólnie, czy była dobra, czy zła. Jak była zła, to się nie dziwcie, że macie skłonność do lęku, do niepokojów, do napięcia i tak dalej. A jeśli ta sytuacja była dobra, to się nie dziwcie, że wam jest łatwiej w życiu, że macie większą odporność na trudności, że wam łatwiej jest uczyć się kochać. To po pierwsze, więc mówię to, żebyście lepiej rozumieli własną historię samych siebie i waszych małżonków. I żebyście bardzo twardo mówili waszym dzieciom, jak będą dorastać czy dorastają: córko, synu, pilnuj się, żeby się związać tylko z kimś dojrzałym, szlachetnym, kochającym, bo inaczej ten ktoś, jak się zwiąże z kimś nieszlachetnym, nie tylko ciebie będzie dręczył, ale i twoje dzieci. Ale i twoje dzieci. Począwszy od okresu prenatalnego. I teraz co się dzieje po porodzie, niezależnie od tego, czy to, co nam się działo w mamusi brzuszku, było dla nas dobre czy złe, dzieci po porodzie się zakochują w rodzicach. I te szczęśliwe, bo mama była szczęśliwa w okresie ciąży, i te mało szczęśliwe, bo mama była w napięciu, w stresie, ze swojej czy bez swojej winy, zwykle bardziej bez swojej winy. I każde z tych dzieci, czy szczęśliwe, nieszczęśliwe, spokojne, niespokojne, z apetytem, bez apetytu, mają wspólną tendencję zakochania się w rodzicach. I taki mały dziedziuś, już paromiesięczny i paroletni tym bardziej, to lgnie do mamy i taty. I tak, te dzieci są niesłychanie zakochane w rodzicach, chcą mieć rodziców tylko dla siebie. Jak mama, tata jest obok, to dzieci się czują bezpieczne, a jak tata, mama znika, choćby na chwilę, to płaczą, o tym wspominałem w konferencji. Dlaczego się dzieci, jako dzieci, zakochujemy w rodzicach? Po to, żeby się jeszcze lepiej karmić ich miłością. Bo im bardziej dziecko jest zakochane w rodzicach, tym bardziej się cieszy, że mama, tata przytulają, noszą w ramionach, powiedzą miłe słowo, pogłaskają i że w ogóle są obok. Bo jeżeli na przykład przyjdzie sąsiad, sąsiadka, bardzo mili, czuli, szlachetni i chcą mnie jako małe dziecko przytulić, wziąć w ramiona, to ja płaczę. Widzę, uśmiechają się, są czuli, delikatni, ale to i tak wolę, żeby, niech sobie tam idą do domu, bo ja nie jestem w nich zakochany, bo to nie są moi rodzice i dlatego się nie karmi ich czułością, bliskością i nic nie zastąpi dla dziecka miłości rodziców. Więc zakochanie jest w rodzicach, zakochanie jest po to, żebym jako dzidziuś, mały, większy, potem bardzo się cieszył miłością rodziców, ich bliskością, każdym gestem, słowem. I to jest jak, no niezwykle, prawie działa jak magia, to zakochanie dziecka w rodzicach. Nieraz widziałem taką scenę, że mama idzie na przykład z synkiem 4-letnim na spacer, ten synek biega na 4 lata, samo życie. Przewraca się, to kilka razy to widziałem na moich oczach, podobne sceny. Przewraca się, upada tam kolankiem na kant krawężnika, potworny ból, bo kolano jest niesłychanie wrażliwe. Krew, powiedzmy, troszkę tam się sączy. Dziecko wrzeszczy z bólu. Zrozumiałe, to jest potworny ból. Mama podbiega, bierze tego synka 4-letniego w ramiona, całuje w kolanko i synek zaczyna się uśmiechać. Magia. W tym najpiękniejszym znaczeniu oczywiście. Moc miłości. Synek widzi, że mamusia przybiegła, że on jest dla niej taki ważny i to przeżywa. Już ból kolanka zapomniany, boli, nie ma znaczenia. Patrzy synek w mamusię, mamusiu, pocałuj jeszcze raz kolanko, to jeszcze całkiem przestanie boleć. Więc taka jest moc tego zakochania dzieciątka w mamusi. I to jest zakochanie tak ślepe dziecka i tak silne, że nawet jeśli rodzic jest patologiczny, bandytą, na przykład tata alkoholik się znęca nad mamą i nade mną, i przyjdzie policja, bo choćby już sąsiedzi nie wytrzymują, dzwonią na policję, i policja na moich oczach, powiedzmy, 3-4-letniego, 5-letniego, 8-letniego dziecka zabiera tatusia, to ja będę krzyczał, płakał: panowie, zostawcie mi tatusia, ja kocham tatusia. Mimo że jestem posiniaczony nawet przez tatusia, mimo że tata pijany i wulgarny, i jestem tak zakochany, że na razie w tej fazie i tak wolę być statusiem niż bez. Tak silne jest to zakochanie w rodzicach. I teraz, czy to zakochanie w rodzicach trwa wiecznie? Czasami tak, że ktoś ma 60 lat i dalej jest mamin synkiem, czy tatusiną córeńką, no wtedy katastrofa. No to, wtedy jest to kalectwo. Otóż zakochanie w rodzicach powinno przeminąć. Powinno wręcz. Najpierw powinno się pojawić, żebyśmy tym bardziej się cieszyli bliskością i wsparciem rodziców i chętniej to przyjmowali, a potem stopniowo powinno wygasać. Nastolatek powinien coraz bardziej kochać rodziców, ale coraz mniej być zakochany w rodzicach. No i tak to się zwykle dzieje, że dziecko, powiedzmy, 4-5-letnie, to nie chce pójść nawet na godzinę do przedszkola, tak tęskni, a potem już trochę zostaje. Jak ma 7-8 lat, idzie do szkoły na dłużej, to tam sobie popłacze nieraz bardzo, ale już w drugiej, trzeciej klasie w porządku. A jak ma tam 12-13 lat, może pojechać na kolonie na 2-3 tygodnie, przeżyje, wcześniej by nie przeżył. A jak ma 15-16 lat, czasami wcześniej zaczyna się już buntować nawet wobec rodziców, z zakochania przechodzi nieraz w bunt. A nawet jak nie przechodzi, daj Boże, w bunt, to się dystansuje i w tym sensie, że może już godzinami, całymi dniami funkcjonować bez rodziców i daj Boże, coraz bardziej się uczy kochać rodziców, szanować, ale już nie jest tak zakochany czy zakochana. Bardzo dużo zależy, jaka była relacja dziecka z rodzicami, kiedy to dziecko było takie zakochane w rodzicach. No oczywiście najlepiej jest, kiedy mama i tata to zakochane w nich dziecko bardzo kochają. Kochają, wspierają, wychowują, jak trzeba okazują miłość, jutro pojutrze będzie na ten temat sporo, jak trzeba upomną, ale z miłością, no to wtedy to zakochanie dziecko przeżywa bardzo radośnie w rodzicach. No to tak jak dziewczyna zakochana we wspaniałym chłopaku, sama radość, bo on ją wspiera, nie skrzywdzi, nie wykorzysta jej tej zależności emocjonalnej. Gorzej, jak rodzice są w kryzysie, jak rodzice to dziecko krzywdzą, jakoś poniżają, już nie mówię, że wykorzystują jakoś, też nie chcę mówić, bo się rozpłacze, jakie to bóle. Więc jeśli rodzice krzywdzą, to dziecko jest krzywdzone nie do wytrzymania. To jest diabelstwo ze strony rodziców, a agonia ze strony dziecka. Bo dziecko krzywdzone przez kogoś, kim jest tak szaleńczo zakochane, no to jest piekło na ziemi. I wtedy takie dziecko może już nie uwierzyć w miłość, no bo jak rodzic mnie krzywdzi, w którym jestem tak zakochany i który jest całym moim światem, no to komu już jeszcze mógłbym zaufać? Już nikomu. Czyli jedna rzecz to jest wtedy jeden dramat, kiedy rodzice w obliczu tych zakochanych w nich dzieci nie okazują miłości, wsparcia, tylko ranią. A drugi dramat, to dziecko wtedy już nie uwierzy w miłość i samo będzie miało ogromne problemy, żeby nauczyć się kochać, bo nie wie, o co tu chodzi. A druga skrajność, kiedy rodzice niby kochają, niby tam okazują czułość, nawet może bardzo wielką, takie wsparcie, ale stają się zaborczy i nie chcą puścić dziecka. Coraz częściej to przychodzą całkiem dorośli ludzie. Parę dni temu miałem rozmowę z 50-kilkuletnim mężczyzną, który płakał jak dziecko, że mama do tej pory go nie puściła w małżeństwo. Mówi, wiem, że księdza, że teraz jestem wściekły na siebie. Ja, 50-paroletni facet z habilitacją, wszystko rozumiem i jestem bezradny. Jak kiedyś się zaczynam wiązać z jakąś kobietą, już nie dziewczyną, mama tak krzywo patrzy na nią, nawet jak nie przedstawię to mu, gdzie idziesz, no nie da się ukryć, że idę tam na jakiś spacer, to mama taką cierpiętniczą minę robi, że ja się rozstaję z tą dziewczyną czy kobietą. Tak mnie szantażuje emocjonalnie, choć nie musi nic mówić, tak potrafi, no to jest uwięzienie wtedy. A jaka jest optymalna sytuacja? No taka, powtórzę, że my jesteśmy jako dzieci zakochani w rodzicach, rodzice bardzo nas kochają i puszczają. Kiedy wchodzimy w wiek nastu lat, nie przeszkadzają nam wchodzić w więzi rówieśnicze, zapraszać kolegów, koleżanki, dawać się zapraszać, oczywiście sprawdzają, weryfikują, rozsądnie kontrolują, dyskretnie jak trzeba twardo, ale coraz bardziej nas puszczają. Nie chcą nas uwięzić, wiedzą, że nie jesteśmy dla nich. Mają nas przyjąć z miłością, wychować i puścić. No to jest optymalne. I teraz, jeśli tak jest, no to będzie nam łatwiej wejść w kolejną fazę rozwoju uczenia się miłości. Więc tutaj też od razu możecie sobie pomyśleć, jeżeli na przykład ktoś z rodziców, a jeszcze bardziej dorosłych, terroryzuje i trudno wam kochać męża, żony, dzieci, bo rodzice was szantażują, że macie być przy nich, że macie się nimi zajmować, macie ich zbawiać, mówiąc tak troszkę z gorzką ironią, no to się nie dziwcie, jeśli was próbowali zniewalać, uwięzić w dzieciństwie, to zostaje jakoś tam na całe życie, trudno się wyzwolić. I teraz, jaka jest kolejna faza dorastania do małżeństwa, się zbliżamy do małżeństwa, mianowicie zakochanie, ale już nie w rodzicach, tylko w kimś spoza rodziny. Chłopak się zakochuje w dziewczynie, dziewczyna w chłopaku. Kiedy jest to możliwe? No, kiedy po pierwsze zakochanie w rodzicach nie przyniosło mi jakichś ciosów, czyli rodzice mnie mniej więcej kochali, no to teraz się nie boję zakochać w kimś kolejnym. I kiedy mnie rodzice puścili, pozwalają mi wyjść w świat, nie mówią, tylko z nami już być szczęśliwy, to wtedy wchodzę w miarę pogodnie w to zakochanie już, to takie klasyczne, o którym mówią książki, filmy, poezje, bo o zakochaniu dziecka w rodzicach to prawie nie ma filmów, nie ma poezji, nie ma piosenek, szkoda, i prawie nie wiemy, że takie zakochanie żeśmy przeżyli. No chyba, że ktoś powie, no to wtedy sobie uświadamiamy, no tak. Natomiast teraz wchodzimy w tą trzecią fazę, czyli pierwsza faza, okres prenatalny. Tam już się rozstrzyga w sporym stopniu, czy będzie nam łatwo, czy trudno kochać. Potem okres zakochania w rodzicach, tam się już jeszcze bardziej rozstrzyga, czy będzie nam trudno, czy łatwo kochać, czy w ogóle zaczniemy próbować kochać. No i potem trzecia faza dorastania do miłości małżeńskiej, mianowicie zakochanie już w kimś obcym, chłopaka w dziewczynie, dziewczyny w chłopaku. Co to jest to zakochanie? Już to klasyczne. Mówiąc z uśmiechem, jest to powtórka z rozrywki, czyli z dzieciństwa, mówiąc z uśmiechem. Powtórzenie jeszcze raz tego, co było w dzieciństwie. Mówiłem, szalone zauroczenie drugą osobą, bo to już żeśmy przeżywali. Byliśmy szalenie zauroczeni w mamie i w tacie i byli całym naszym światem. Przeżywamy to jeszcze raz. Teraz mając naście lat, czy 20 parę, czasami jeszcze później, co się tylko zmienia w tym szalonym zauroczeniu? No zmienia się adresat moich uczuć, to już nie mama, nie tata, tylko ktoś dotąd obcy, i zmienia się mój wiek. Już nie jestem małym bobaskiem, tylko kawał chłopaka, kawał dziewczyny. Wszystko inne jest to samo, co w dzieciństwie. Szalone zauroczenie. Jak on jest obok, czy ona, powiedzmy sobie chłopaka patrząc, jak ona jest obok, mogę nie jeść, nie spać, mogę mieć same jedynki w szkole i tak jestem szczęśliwy. A jak jej na chwilę brakuje, to mi się życie odechciewa i dla niej to samo. Dokładnie to samo, co w dzieciństwie. Niesłychana zależność od drugiej osoby. Zakochanie jest uzależnieniem, jest zniewoleniem emocjonalnym na jakiś czas. Jest niesamowicie mocnym. I teraz... Jak to zakochanie powinno wyglądać, żeby było, prowadziło do miłości? No powinno być przeżyte mądrze i czysto. No, to jest oczywiste, tego nas Bóg uczy. I teraz znowu, żeby zrozumieć, co się z wami dzieje tu i teraz, czy wam łatwiej, czy trudniej kochać, to popatrzcie, przypomnijcie sobie, jak przebiegło zakochanie. Jeśli tam ona zakochała się w chłopaku, chłopak w dziewczynie i obydwoje byli w miarę już dojrzali, wspierani przez rodziców, zaprzyjaźnieni z Bogiem, przeżyli ten okres oczywiście w ogromnym tam uniesieniu, w wielkim tam zauroczeniu, ale czysto, rozsądnie, nie było inicjacji seksualnej, alkoholowej, narkotykowej, pornograficznej, nie było jakiejś ucieczki od rodziców, ucieczki od Boga i tak dalej, jeśli było, no to jest optymalne, szlachetnie, mądrze, czysto, to właściwie jesteśmy skazani na sukces. To małżeństwo będzie prawie spontanicznie super. Tym bardziej będziemy w małżeństwie się kochać i wspierać nawzajem. Natomiast im gorzej było przeżyte zakochanie, tym trudniej będzie o wzajemną miłość w małżeństwie. Jeśli się w ogóle pobiorą ci zakochani. Albo jeśli zakochanie przeżyłem fatalnie, z nieczystością, z naiwnością, z ucieczką od Boga, od rodziców, z potarganiem moich własnych marzeń, pragnień, ideałów, na temat małżeństwa, rodziny, no i ten ktoś mnie na przykład wykorzystał i porzucił i teraz się zakochuje w kimś no, mądrzejszym i przychodzi do małżeństwa z kimś innym, po tym drugim powiedzmy zakochaniu, czy piątym nieraz, to i tak to pierwsze się odbija negatywnie. To jasne, bardzo mi utrudnia. Dlaczego to mówię? No, z tego samego powodu, co to wszystko, co mówiłem do tej pory. Żebyście lepiej rozumieli samych siebie, wspominając przebieg waszego zakochania i żebyście bardzo pilnowali swoje córki, swoich synów, może wnuki potem, żeby im otwierać oczy. Córko, synu, wnuku, wnuczko, od tego, jak przeżyjesz zakochanie, zależy to, czy małżeństwo będzie niebem, czy piekłem na ziemi. Od tego, jak przeżyjesz zakochanie, dlatego nie dziw się, że ja rodzic cię kontroluję, pilnuję, chcę z tobą na ten temat rozmawiać, obserwuję, jak trzeba, zakażę ci kontaktu, jeśli widzę, że się zakochujesz w kimś, kto cię niszczy. Bo jak się zakochasz w kimś w draniu, to drań cię zniszczy, a ty się nie obronisz. Tak jak dzidziuś nie ma szans się obronić przed draniem rodzicem, tak nastolatek, czy młody dorosły, czy nastolatka, młoda dorosła, nie ma szans się obronić przed krzywdzicielem, jeśli się w krzywdzicielu zakocha. I tutaj, drodzy rodzice, dziadkowie, podpowiadajcie, zwłaszcza córkom, wnuczkom. Dziewczyno, nie jesteś powołana przez Boga do tego, żeby się poświęcać jakiemuś chłopakowi. Nie jesteś do tego powołana. Jesteś powołana do tego, żeby się wiązać wyłącznie z tymi chłopakami, którzy nie są w kryzysie. A jak się pojawia ktoś, to mu się interesuje, czy ty nim się okazuje, że ma problem z alkoholem, z narkotykiem, z hazardem, z pornografią, z popędem, z lenistwem, z kłamstwem, natychmiast się rozstań. Bo jak się nie rozstaniesz, to się zakochasz, jak się zakochasz, to cię zniszczy. Nie ty go ocalisz, tylko on ciebie zniszczy. Więc bądźcie tu bardzo twardzi, to jest temat na oddzielne rekolekcje, ale tyle niech wystarczy. Więc wyciągajcie wnioski z waszych własnych zakochań. Jak było piękne, czyste, szlachetne, no to tym bardziej mówcie o tym z zachwytem waszym dzieciom, wnukom. Niech im to pomaga. A jak było no nie takie piękne, czy całkiem niepiękne, to nie musicie tego opowiadać waszym dzieciom czy wnukom, ale tym bardziej twardo mówcie, przestrzegajcie przed tym złem. Nie musicie mówić, że przestrzegacie z własnego doświadczenia bolesnego, ale tym bardziej przestrzegajcie. I tutaj konkretna sytuacja, jakaś pani mi mówi, to nie jedna, ale przykład jeden. Księże Marku, mam taki duży problem. Otóż 4 miesiące temu przeżywałam z mężem 15. rocznicę ślubu, to nie to problem, a teraz w tych dniach nasza córka przeżywa, ta najstarsza, 15 urodziny. 4 miesiące po 15 rocznicy naszego ślubu. Więc nasza córka już wie, że urodziła się 4 miesiące po ślubie, czyli już wie, no umie liczyć do 9 miesięcy ciąży, już wie, że ja współżyłam z jej tatą przynajmniej 5 miesięcy przed małżeństwem. No ona już to wie, no umie liczyć. Ja z nią nie rozmawiałam z córką o tym, bo się wstydzę. Mąż nie rozmawiał, bo się wstydzi. No ale obydwoje wiemy, ja i mąż, że córka no, się szybko zorientowała, że ma tak tuż po naszej 15 rocznicy ślubu ma 15 urodziny. I teraz mam problem, bo córka się zakochała tak po raz pierwszy, ale mocno od razu, w takim chłopaku maturzyście, który ma prawie 18 lat. I widzę tam z bloku, bo mieszkamy w blokach, jak on ją odprowadza i nie wie, że ja tą część tam widzę ogrodu, który jest koło nas, jak on tam ją, no za blisko jest tak fizycznie, już nie wchodzę w szczegóły. Bardzo się martwi o córkę, ale się wstydzę z nią rozmawiać, bo księże Marko mi powie, a ty mamo co? Co mi tak niby mówisz, że mam być taka mądra wobec chłopaka, trzymać go na dystans, niech mnie pokocha, a nie będzie się moim ciałem zajmował, bo chciałem się może i erotoman zajmować, ale erotoman mnie nie pokocha. Co mi takie niby mądre rzeczy mówisz, a ty co robiłaś z moim tatą przed ślubem? Dlaczego ja się urodziłam już 4 miesiące po ślubie? Więc księże Marku, to mówi mi ta pani, na samą myśl, że mnie ta córka tak skontruje, to ja się przerażam i nie mam odwagi z nią rozmawiać o tym, jak traktować mądrze chłopaka i jak trzymać go na dystans odpowiedni. Co robić? Ja mówię, proszę pani, proszę rozmawiać z córką otwarcie, wziąć ją na bok, popatrzeć jej z czułością w oczy, przytulić, powiedzieć, córeczko, chcę porozmawiać o relacji chłopak, dziewczyna, jesteś zakochana. Nie ukrywam tam z okna, czy gdzieś tam widziałam, jak się bardzo przytulacie, według mnie za bardzo. I chcę ci powiedzieć o podstawowych zasadach. Trzymaj chłopaka na dystans, niech nosi twój tornister, a nie tam cię tak przytula, jak próbuje. Pamiętaj, że chłopaka kochasz, kiedy uczysz go panować nad ciałem, nad popędem, bo inaczej byś miała samca, a nie męża. Może tak twardo nie powiedz, kobieto, to ja tak potrafię, jak trzeba. Ale będziesz miała kogoś, kto cię wykorzysta i wyrzuci. Więc proszę wszystko szczerze, twardo córce powiedzieć. A jak córka powie, chwileczkę, mamusiu, a ty co robiłaś z moim tatą przed ślubem? Co mi tu niby takie mądre rzeczy mówisz, a sama przysłużyłaś z tatą przed ślubem? To wtedy proszę popatrzeć, wyjaśniłem córce w oczy i powiedzieć, córeczko, ponieważ cię kocham, to nie mam nic przeciwko temu, żebyś była mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Nie mam nic przeciwko temu. Ja ci nie mówię, córeczko, naśladuj mnie. Przecież nie powiedziałam tak. Córeczko, bądź mądra, żebyś była szczęśliwa. Trzymaj chłopaka na dystans, niech pokocha ciebie, a nie twoje ciało, bo powtórzę, twoje ciało niby pokochać, zainteresować się ciałem, może też erotoman i ktoś, kto się zredukował do bycia samcem, a nie mężczyzną. Natomiast tobą całą, twoimi przeżyciami, twoimi potrzebami, twoimi pragnieniami, ideałami, wrażliwością się może zainteresować i zachwycić tylko ktoś, kto umie kochać. Więc weryfikuj, czy ciągniesz go ty, czy twoje ciało. Bo jeśli ciągnie go tylko twoje ciało, na resztę jest ślepy, to natychmiast się rozstań, chyba że chcesz być nieszczęśliwa. I proszę powtórzyć, mówię ci to nie dlatego, że ja jestem idealna, nie dlatego, że ja sama przeżyłam tak najpiękniej zakochanie. Gdybym wiedziała to, co wiem teraz, to bym tak przeżyła. Niestety wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy byłam za mocno zakochana. Jak wiedziałam, nie byłam w stanie zapanować, ale wyciągnę wnioski i ci dlatego mówię. Nie dlatego, że jestem ideałem, nie dlatego, że sama tak mądrze przeżyłam, tylko że ciebie kocham. To ci dlatego to mówię. I powtórzę ci, córko, nie mam nic przeciwko temu, żebyś była mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Teraz wracając do nas, tu obecnych, otóż przeanalizujcie sobie nie tylko, co się działo w okresie prenatalnym, kiedyście byli w mamusi w brzuszku, żeby się lepiej rozumieć tu i teraz. I starajcie się tam, jak nie wiecie, trochę dowiedzieć, co wasz współmałżonek, jaki miał los w mamusi w brzuszku, przecież bez swojej winy, jeśli zły los, a nie bez swojej zasługi, jeśli dobry los. Ale próbujcie się coś wywiedzieć, lepiej się rozumiecie, samych siebie i siebie nawzajem. Potem próbujcie sobie tam troszkę uświadomić, jak to było w waszym dzieciństwie i ponazywać prawdę. Rodzice mnie albo, kiedy byłem zakochany, wspierali, pomagali żyć radośnie, mieć poczucie bezpieczeństwa, przyjmować miłość i kochać. Albo mnie krzywdzili, niestety ranili w tym najwrażliwszym dla mnie fazie, bo byłem tak ślepo wręcz zakochana w rodzicach i to się teraz na mnie odbija. Wtedy macie większą cierpliwość do siebie i jest to takie sprawiedliwe. Nie obciążacie się za nie wasze winy. Nazwijcie także dziewczęta, kobiety, bo dziewczyny, kobiety mają tendencję zrzucać na siebie winy innych ludzi. Nie zrzucajcie na siebie. Jeśli tu i teraz wam trudno uwierzyć w miłość, tu i teraz wam trudno o czułość, o cierpliwość, jeśli tu i teraz macie skoki straszne nastrojów, a byłyście ranione w dzieciństwie, nastoletniości przez rodziców, to się nie dziwcie sobie. Macie do tego święte prawo. Mamy rosnąć, przezwyciężać to, ale się sobie nie dziwcie. To nie jest wasza wina, to są skutki tego, że byliście ranieni w okresie zakochania w rodzicach. No i wspomnijcie sobie odważnie, nazywając sprawę po imieniu, jak żeście przeżyli zakochanie, jeśli było i to jedno i skończyło się małżeństwem, co rzadko, czy było jedno, drugie, to sobie wspomnijcie, jak tam było, bo jeśli były poranienia, to nie dziwcie się, że tu i teraz jest wam ciężko. Nie jesteście skazani na to, że ma być cały czas tak, ale realizm. Tym bardziej mam dla siebie cierpliwość, tym bardziej chcę się tu i teraz zmieniać, tym bardziej chcę radykalnie tu i teraz słuchać Boga, no bo widzę, co się działo i jakie mam konsekwencje dotąd, kiedy w czymś nie posłuchałam, czy nie posłuchałem Boga. No to teraz wyciągam wnioski i słucham. No i teraz przechodzimy do małżeństwa już Teraz niezależnie od tego, co było w okresie prenatalnym z nami, co się działo, kiedy byliśmy zakochani w rodzicach, co się działo między nami, kiedy byliśmy zakochani w narzeczeństwie, czy się działo dobrze, czy źle, to mamy wszystko mniej więcej sobie uświadomić, wiedzieć, ale niezależnie od tego, co się działo, tu i teraz mamy sobie okazywać coraz większą miłość. Jeśli chcemy być szczęśliwi, to tu i teraz mamy sobie okazywać coraz większą miłość. Ktoś powie, no ale księże Marku, jeżeli, czy to ja, powiedzmy żona, czy mój mąż, czy obydwoje, wychodzimy z ciężkiej przeszłości, czy może nawet nie wychodzimy, ale po prostu jesteśmy ofiarami, może zniewoleni tą ciężką przeszłością, ona trwa do dziś, i w okresie prenatalnym, i w okresie zakochania w rodzicach, i sami żeśmy głupio, mówiąc tak z miłością, najkrócej przeżyli zakochanie i potem w związku z tym po ślubie też było może jeszcze gorzej. To jest tam wiele tego cierpienia, może odpoczęcia w moim życiu, może w życiu też współmałżonka. Czy to jeszcze da się coś z tym zrobić? Tak. Tu dam wam przykład siostry zakonnej, bo to zasady są te same. Mianowicie podeszła do mnie parę miesięcy temu jakaś siostra zakonna i powiedziała, księże Marku, w cztery oczy, proszę porozmawiać z moją przełożoną i powiedzieć, żeby ona ode mnie nie wymagała tak wiele, że mam być normalną siostrą zakonną, że mam spełniać tam moje obowiązki solidnie, że mam panować nad emocjami, że mam okazywać miłość współsiostrom, bo ja tego nie potrafię. Bo wie ksiądz, kiedy byłam dzieckiem, to mnie krzywdzili i rodzice byli w kryzysie, i starsze rodzeństwo, i w szkole, i w przedszkolu już mi dokuczali, w szkole tam, wykorzystując tam jakieś moje słabości, nieśmiałości, kompleksy, no bo rodzice zamiast kochać ranili. I potem w pracy trochę tam zacząłem pracować przed wstąpieniem do zakonu. No i w związku z tym jestem bardzo skrzywdzona. I nie jestem w stanie już kochać, nie jestem w stanie już być tak odpowiedzialna, normalna, solidna i tak dalej. Niech ksiądz to wyjaśni mojej przełożonej, bo ona, ja jej to mówiłam, nie dociera do niej. Ona dalej chce, żebym była normalna, no ona jakoś inaczej określiła, żebym kochała, była odpowiedzialna, pracowita, no nie potrafię. Wtedy powiedziałem jej twardo, siostro, kto jest najbardziej skrzywdzony w historii ludzkości? Ona mówi, no Pan Jezus. Mówię, dobrze. A kto najbardziej kocha, siostro? No, Pan Jezus. Idź i czyń podobnie. Idź i czyń podobnie. Otóż chcę wam powiedzieć na pociechę tym, którzy wyszli z dzieciństwa, z okresu nastoletniości, młodej dorosłości, może już także z okresu małżeństwa, do tej pory z wielkimi nawet poranieniami. Otóż chcę wam, mam dla was dobrą wiadomość. Kochają tylko ludzie poranieni. Ktoś powie, no to ksiądz Marek, jeśli masz, bo mam szczęśliwe dzieciństwo, byłem bardzo kochany, no to ksiądz Marek nie jest poraniony, to ksiądz Marek nie ma szans kochać. To dla księdza Marka jest fatalna wiadomość. No ja też jestem poraniony. Dużo mniej może od wielu tu obecnych, ale też jestem poraniony. Nie ma nikogo z nas nieporanionego. Mnie rodzice ogromnie kochali, to tutaj nie było poranień. Mnie kochali, aż mnie się wydawało, że za bardzo. Zdaje się, że jak miałem 6 lat, to powiedziałem pierwszy raz, mamo, tato, wy mnie za bardzo kochacie. No naprawdę czułem się jak mały książę, dziecko szczęścia, absolutne poczucie bezpieczeństwa. Co bym nie zrobił, to wiedziałem, że rodzice będą mnie kochać. No, świetnie się zachowywałem, bo byłem bardzo kochany, ale też miałem pewność, że nawet gdybym wszedł w kryzys i bym coś zbroił, i tak rodzice się mogą zasmucić, mogą tam, może łezka polecieć, mogą krzyknąć w tym momencie, ale za chwilę będą mnie nosić w ramionach, będą potwierdzać miłość. Więc ktoś powie, no to jest jak w raju, to ksiądz Marek w ogóle nie ma prawa mówić o jakimkolwiek tam cierpieniu, zranieniach, bo pojęcia nie ma. Mam, bo moi rodzice nie byli idealem, teraz mnie słuchają z nieba, nie protestują, jestem pewien. I wobec mnie niesamowita miłość, ale między nimi były momenty, kiedy się posprzeczali, czasami dosyć ostro w kuchni, kiedy myślę, że ja śpię jako 6, 8, 10, 12-latek. Przed dzieckiem się nic nie ukryje. Nawet najmniejszy szept przez dwoje, troje drzwi słyszałem. Każde dziecko wszystko wie, co się dzieje między rodzicami. I po nocach nie spałem. Nie podnosili na siebie rąk, nie uderzali się, ale wystarczyło, że tam coś między nimi, dziwne spojrzenia były takie, rozumiemy się, czy gdzieś tam jakieś szepty takie agresywne, no co tu ukrywać, to ja po nocach nie spałem. Być może usypiałem i potem się znowu budziłem i płakałem, ale mnie się wydawało, że w ogóle nie usnąłem. Nieważne, w każdym razie całe noce cierpiałem, to są ogromne poranienia. Bo dla dziecka najważniejsze jest to, co się dzieje między mamą a tatą. To jest najważniejsze. Nie jak się mama, tata do mnie odnosi, tylko co się między nimi dzieje. Więc to, że mama, tata niesłychanie mnie kochali i umieli to okazywać, to za mało. Żebym był w pełni spokojny, szczęśliwy, muszę jeszcze widzieć ich wzajemną miłość. To pamiętajcie, gdy chodzi o wasze dzieci. I kiedy choćby się lekko posprzeczali, to dla mnie się świat urywał. Potem no, w szkole to sobie tam radziłem, nie dałem w kaszę dmuchać. Byłem silny i intelektualnie i fizycznie też najsilniejszy w szkole wręcz. Samo zdrowie, sama siła, 5 godzin dziennie, lekkoatletyka, trójskok, piłka nożna i tak dalej. Tam nie było na mnie silnych, trudno mnie było zranić. I sam się nie raniłem, codziennie byłem na mszy świętej, codziennie u komunii, w oazie, potem ministrant, lektor, oazowiec. Potem w seminarium było mi jak w raju, na studiach w Rzymie też. Ale jak wróciłem ze studiów, zaczęły się poranienia. Nie z mojej winy, bo zaczęli przychodzić do mnie ludzie strasznie poranieni. I w pierwszych latach kapłaństwa miałem codziennie wiele godzin, nieraz dosłownie 10, rozmów z ludźmi bardzo nieszczęśliwymi. Jak się dowiedzieli, że ksiądz stał po psychologii, to kolejki się robiły. Doszło do tego, ja się tak przejmowałem ich tymi dramatami, że dostałem wysypki takiej chyba po 3-4 latach. Trudno mi było usnąć, bo sobie odtwarzałem w nocy te dramaty ludzi, co mi w dzień opowiadali. Jak już dostałem wysypki, no to czułem, że coś tu trzeba pójść do lekarza, że coś mi zdrowie siada. I pani doktor dermatolog popatrzyła na mnie, a teraz się uśmiechnę, i powiedziała: proszę księdza, co się z księdzem dzieje? Ona przerażona, ja mówię, co takiego? No, wiedziałem, że mam tą wysypkę, po to przyszedłem do niej. Bo ksiądz ma wysypkę na twarzy typową dla przewrażliwionych kobiet. Dla przewrażliwionych kobiet. Ja mężczyzna, nie, twardziel, sportowiec. No i wtedy powiedziałem, no od rana do wieczora rozmawiam z bardzo nieszczęśliwymi ludźmi, biorę sobie to do serca. Powiedziała, to ksiądz dostanie nerwicy, choroby żołądka, bezsenności i ksiądz umrze. Bardzo przedwcześnie. Musiałem się uczyć ratować i do tej pory się niewiele zmieniło, niewiele się nauczyłem. Dźwigam ciężary tysięcy ludzi, którzy mnie zawierzyli, zawierzają swoje nieraz piekło na ziemi. Więc ja też jestem poraniony. Ktoś powie, no ale to jest dużo mniejsze poranienie. Jasne. Ale uwaga, każdy z nas przeżywa swoje poranienia i dla ciebie twoje poranienia są największe, a dla mnie moje. Jeżeli masz niebotycznie większe poranienia, bo na przykład cię mąż dręczy, poniża, gwałci, już trzeba powiedzieć tak twardo, no to jasne, że masz niebotycznie większe poranienia niż ja, dźwigający ciężary bardzo cierpiących ludzi, twoje ciężary, ale masz też mniejszą wrażliwość na te cierpienia, bo inaczej byś umarła czy umarł. A ja, kiedy mam mniejsze poranienia, mogę sobie pozwolić na większą wrażliwość i wtedy te mniejsze poranienia też mnie straszliwie bolą. Więc wszyscy jesteśmy poranieni. Po Adamie nie ma nieporanionych. Także Maria, jedyna bez grzechu, cała święta, też jest bardzo poraniona. Nazywamy Matką Boleści. I tylko poranieni mają szansę kochać. Tylko poranieni. Więc mam dla was, powtórzę jeszcze raz, już zbliżając się do podsumowania tej konferencji, mam dobrą wiadomość. To, że jesteś poraniona, poraniony, nie znaczy, że teraz już tylko będzie dalej źle. Chodzi tylko o to, żeby z tych poranień wyciągnąć wnioski. I żeby zamknąć przeszłość, także w małżeństwie, w twoim osobistym życiu i w małżeństwie, powiedzieć sobie mężu, żono, zacznijmy od nowa. Jeżeli była między nami miłość, było fajnie, no to jeszcze bardziej kochajmy. O tym będzie jutro i pojutrze, a zwłaszcza jutro. Pojutrze będzie o tej trudnej miłości, a jutro o tej pięknej, radosnej. No to jutrzejsza konferencja będzie dla was przede wszystkim. Żeby ta miłość jeszcze bardziej rosła. Za chwilę powiem, troszeczkę, a jutro dopowiem. Jeżeli było średnio między nami, trochę miłości, czułości, o której jutro w szczegółach, ale też trochę nieporozumień, trochę sprzeczek, czasami no, duży ból, no to jutro będzie konferencja, co z tym robić, ale powiedzmy sobie, zacznijmy wreszcie bardzo kochać się nawzajem, szkoda naszego życia doczesnego, a jeśli było fatalnie, no to zwłaszcza we wtorek będę wyjaśniał zasady, jak się bronić przed krzywdzicielem, jak mądrze kochać krzywdziciela i dać szansę siebie obronić, innych bliskich obronić i jednocześnie dać szansę krzywdzicielowi na nawrócenie. I teraz, ale to jutro i pojutrze zapraszam, żeby wszyscy o tym słyszeli, chociaż nie mają tego tła, o którym tutaj mówię. I teraz na koniec taka radosna część, ale szczegóły jutro i pojutrze. Mianowicie, co to znaczy w małżeństwie tu i teraz kochać i rosnąć w miłości? Dam tylko dwa takie obrazy, a reszta jutro i pojutrze na mszach. Otóż pierwszy obraz, taki pierwszy próba powiedzenia, co to znaczy tu i teraz przejść do bardzo pięknej, mocnej, pięknie okazywanej miłości. Otóż ja to tak nazywam, że mąż kocha żonę, żona męża tu i teraz pięknie, coraz mocniej, kiedy stosuje zasadę ty skarb, a ja sejf. Ty skarb, a ja sejf. I tutaj ktoś powie, no to się głównie odnosi do relacji mężczyzna-kobieta, mąż-żona. Nie, w obie strony to działa, już wyjaśniam. Otóż, co znaczy mężu, że kochasz twoją żonę i umiesz to jej okazywać i coraz bardziej, i że będziesz ją, daj Boże, wręcz odtąd zachwycał twoją miłością? To znaczy, że jesteś dla niej sejfem. Żona widzi w tobie sejf, a sama się czuje skarbem. Sejf nie musi być taki ładny jak skarb. W tym przypadku mówię o relacji mężczyzna-kobieta. Mężczyzna-sejf, kobieta-skarb. To skarb ma być piękny, a ty masz być sejfem solidnym. Nie ma szans być takim pięknym, czułym, wrażliwym jak żona, ale może być solidny. Czyli stanowczy w dobru, związany z Bogiem jak święty Józef, trzeźwy, wolny od wszelkich uzależnień, nie tylko od alkoholu, niepalący, nie dotykający pornografii, nie wciągający się w hazard, nie siedzący przed komórką, smartfonem i tak dalej. Trzeźwy, wolny od uzależnień, stanowczy, silny, pogodny. To jest sejf. Jakiś uzależniony, chwiejny, podpity, no to żaden sejf. Karykatura sejfu. Więc ty solidny sejf, w którym twoja żona się czuje bezpiecznym skarbem. I co tu trzeba doprecyzować? Otóż te zwykłe, ty masz być większym sejfem, lepszym niż te zwykłe sejfy dla zwykłych skarbów, pereł i tak dalej, to tam takie drobne skarby, a twoja żona to skarb wszechświata. Otóż te zwykłe sejfy, my mamy być lepsi, te zwykłe sejfy chronią skarb przez co? Że zamykają ten skarb. Jest kawał blachy, stali wręcz, która chowa w sobie ten skarb przed potencjalnymi złodziejami. Natomiast ty masz być lepszym sejfem. Ty nie masz schować żony do kieszeni, czy tam w swoim domu, żoną nie wychodź, tylko tu będziesz bezpieczna, bo ten świat jest zły. Ja cię chronię, ale tylko w domu, nie pracuj, nie kontaktuj się z nikim, nie bądź w jakiejś tam grupie formacyjnej, nigdzie, to bądź w domu, ja zarabiam, przynoszę wszystko, a ty tu siedź i tu jesteś bezpieczny. Nie, to kiepski sejf. Otóż mam tak ciebie kochać, ja mąż, tak ci to okazywać jutro szczegóły, mówię tak specjalnie, żebyście chętnie przyszli, tak cię mam kochać, wspierać słowami, czynami, gestami, zachowaniem, szczegóły jutro, że się o ciebie nie boję, możesz, ani ty się o siebie nie boisz, możesz wyjść do świata, pójść na przykład do pracy, gdzie są jacyś prymitywni mężczyźni, żaden cię nie poderwie, żaden ci krzywdy nie zrobi, bo jesteś za silna. Ośmieszysz ich, będziesz ich trzymać świetnie na dystans, oni będą tobą zafascynowani, będą widzieli, jaka wspaniała kobieta, będą się przemieniać, nawet jak się przemieniają i tak nie mają szans ciebie poderwać, mówiąc tak z uśmiechem, a ja mąż się nie boję o ciebie, możesz pójść do rodziców, do moich rodziców, nawet jak są w kryzysie, do znajomych, do krewnych, do jakichś tam prymitywnych ludzi w pracy, w sąsiedztwie, ty ich będziesz zmieniać, a nie oni ciebie. To jest być sejfem dla żony. I to samo w drugą stronę. Jeśli mężu będziesz takim sejfem dla żony, będziesz tak mocno okazywał miłość, o której jutro, wiem, specjalnie się powtarzam, żeby zachęcić, będziesz tak mocno okazywał miłość, jak jutro o tym będziemy mówili w szczegółach, to żona będzie szczęśliwa, promieniująca i ty będziesz o nią spokojny i o waszą relację. I wtedy, uwaga, ona stanie się sejfem dla ciebie. Ona stanie się sejfem dla ciebie. Ty się też poczujesz skarbem, z kolei chronionym przez żonę. Bo jeżeli żona będziesz tak wspierał, chronił, że ona się poczuje kochana i bezpieczna, to ona będzie tak mocna, że będzie dla ciebie niesamowicie pięknym sejfem. Ona tobie da poczucie bezpieczeństwa jeszcze większe niż ty jej. Jeśli ty jej dasz najpierw, to ty pierwszy wołałeś miłość, ty masz pierwszy być sejfem, ona ci odpowie 5-krotnie albo i 10-krotnie więcej, ale jeśli dostanie od ciebie to wsparcie, że poczuje się skarbem przez ciebie chronionym, jak trzeba to nadżyć. Tak musi być pewna twojego wsparcia. I drugie, już na koniec, porównanie, otóż takie, a jutro szczegóły, ale na razie porównania. Otóż kochać tu i teraz żonę, męża i coraz bardziej, to tak się odnosić do żony, do męża, że małżonkowi chce się przy mnie żyć. Co to znaczy, że mąż kocha żonę? To znaczy, że przy nim jej chce się żyć. Jak jego nie ma i jest w pracy, powiedzmy, to jej się może nie chcieć żyć, bo myśli o rodzicach w kryzysie, o dzieciach, powiedzmy, które nie korzystają z miłości rodziców. Myśli może o rodzeństwie w kryzysie, myśli może jej się nie chce żyć, bo ktoś tam w pracy jej dokucza, czy sąsiad, sąsiadka, czy może sama jest w gorszych nastrojach, w dołkach, bo była raniona w okresie prenatalnym, w dzieciństwie, kiedyś tam. A kiedy mąż wraca, znowu jej się chce żyć. Przy tobie, żonie się chce żyć, nawet jak przy niej samej się nie chce żyć. Jak sama jeszcze nie umie kochać siebie, bo się te nałożyły rany z przeszłości. Kiedy wracasz do domu z pracy i to biegiem, jak kochasz to biegiem, to i umiesz jej okazywać miłość, to jej się chce przy tobie żyć. I w drugą stronę, co znaczy, że żona kocha męża, który ją kocha? Panowie, przypominam, najpierw wyście ślubowali miłość. Co znaczy, że żona kocha męża? Tak mu okazuje miłość, że jemu chce się przy niej żyć. Jak wraca do domu, ma tam jakieś problemy w pracy, niezawinione, bez szlachetnym człowiekiem, skoro kocha żonę, aż tak, że jest dla niej sejfem i chce przy nim żyć, to sobie on jej w pracy radzi, jest wszędzie mocny i szlachetny, ale powiedzmy tam inni są złoczyńcami, mówiąc najdelikatniej, i przychodzi tam zmęczony czy smutny, bo tam koledzy cwaniakują i okradają, czy chcą, żeby za nich pracował, nie, czy tam rodzice jakiś numer wywinęli, przychodzi do żony i jeśli ona go mocno kocha, przy niej zapomina o całym świecie, jest szczęśliwy i chce mu się żyć. A więc to po tym sprawdzamy tą naszą wzajemną miłość, a szczegóły będą jutro. Amen.